Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy.
Na kartach Pisma Świętego są takie oto słowa. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. To święty Paweł. I to prawda. Jesteśmy w kościele, słyszymy kazanie, bierzemy to sobie do serca, no i rośnie, rodzi się z tego nasza wiara. Czytamy Ewangelię, to mówi Bóg. Słyszymy Jego słowo, tak jak teraz przed momentem, i rodzi się nasza wiara, że także i mnie Pan Jezus będzie szukał, gdybym zagubił się na tych drogach, że i mnie Pan Jezus weźmie na swoje ramiona, przyprowadzi do stada, bo jest dobrym pasterzem także i dla mnie. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ale przeczytałem też takie zdanie, że wiara rodzi się z tego, co się widzi. Przychodzimy do kościoła, widzimy krzyż, widzimy tabernakulum, widzimy obraz w ołtarzu głównym, patrzymy, podziwiamy, ale w sercu rodzi się tęsknota, pragnienie, modlitwa, dziękczynienie. Patrzę na krzyż i dziękuję Jezu, że z miłości oddałeś dla mnie życie. Patrzę na ołtarz główny i proszę, święty Stanisławie, biskupie, daj taką odwagę, abym i ja odważnie bronił chrześcijańskich wartości. Patrzę na tabernakulum przede wszystkim, oddaję Jezusowi hołd i proszę, Jezu, tak jak w tabernakulum, zamieszkaj także i w moim sercu. Patrzę i z tego, co widzę, rodzi się nasza wiara. Mówię o tym, bo chciałbym, abyśmy wyobrazili sobie teraz obraz. Wisi ten obraz oryginalny w kościele ojców jezuitów w Rzymie. Ten obraz, o którym myślę, przedstawia serce Jezusowe w sposób bardzo oryginalny. Nie tak jak tu na figurze, na tym obrazie, gdy objawił się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, ale na tym obrazie, o którym mówię, Pan Jezus serce ma na dłoni, pokazuje, wyciąga tę rękę w stronę patrzącego człowieka, jakby mówił, popatrz, oto jest serce, które tak bardzo ludzi umiłowało. O tym mówiliśmy na tych rekolekcjach. Pan Jezus ciągle apeluje, zobacz, uświadamiaj sobie, zobacz, aby uwierzyć, bo tylko ten człowiek, który widzi, uwierzy. Skoro Pan Jezus ma serce, skoro to serce mi pokazuje, skoro ja widzę i patrzę, Jezus, mój Bóg i Pan, ma serce na dłoni, musi mnie kochać. Na pewno mnie kocha. Na pewno miłością otacza mnie i mam, jak mówiliśmy na początku rekolekcji, mam tego dowody. Popatrz, uświadamiaj sobie, patrzący człowieku, i niech wzrasta twoja wiara, niech się rodzi w sercu ten zapał, który prowadził cię będzie do Jezusa. Gdy małe dziecko widzi mamę, ojca, a rodzice mają serce na dłoni dla dziecka, są dobrymi Dziecko to czuje, dziecko to widzi i dziecko lgnie wtedy do rodziców, bo czuje, że przyciąga go miłość rodziców, miłość mamy i taty. Jeżeli ja widzę, że Pan Jezus ma serce, jeżeli ja sobie to uświadamiam, lgnę do Jezusa, przychodzę do Niego, chcę się z Nim spotkać, chcę z tym Jezusem rozmawiać, no bo to naturalny odzew. Widzę, że Jezus ma serce na dłoni i uświadamiam sobie, ileż to darów Jego miłości otrzymałem, ile dobra mi dał, ile łask ja od Niego mam. Kocham, bo On ma dla mnie dobre i kochające serce. Na tym obrazie jest także namalowana druga dłoń, pusta, wyciągnięta do człowieka, do patrzącego, do podziwiającego ten obraz, ale dłoń pusta. I mówi historia, że ten artysta, który ten obraz malował, długo szukał wzoru, modelu dla tej dłoni pustej. Przyglądał się ludzkim dłoniom, obserwował ludzkie ręce, ale nie mógł zdecydować, nie mógł wybrać. Razu pewnego szedł koło kościoła, a na schodach żebrak wyciąga rękę, prosząc o jałmużnę. Przyglądnął się ten artysta, popatrzył i od razu zdecydował: tak, tę dłoń wymaluję Panu Jezusowi. Zaprosił tego żebraka do pracowni, mówi: usiądź tutaj i wyciągnij rękę, tak jak wtedy pod kościołem, gdy prosiłeś o datki. I tę wyciągniętą, otwartą dłoń wymalował artysta Panu Jezusowi. W jednej wyciągniętej Jezus ma serce, a drugą wyciąga dłoń pustą. Dlaczego? Bo prosi nas Pan Jezus: daj mi serce swoje. Nie tylko prosi, On żebrze. Tak jak żebrak błaga nas: drodzy parafianie w łańcuckiej farze, dajcie mi swoje serca, przynoście tutaj do kościoła swoje serca, dajcie mi, bo ja jestem miłości spragniony, bo wielu mnie odrzuciło, przekreśliło, wzgardziło moimi przykazaniami, wzgardziło moim sercem, które wyciągam w ich stronę. Nie chcą mojej miłości, ale wy, daj mi serce swoje, droga mamo i ojcze, droga babciu i dziadku, daj mi serce swoje, kochana młodzieży, drogie dzieci. Oto Jezus żebrze. I nie wolno zamknąć uszu i nie wolno zamknąć naszych oczu. Mamy patrzeć i wtedy zrodzi się nasza wiara. Gdy ja zobaczę tę pustą dłoń, gdy zobaczę, jak Jezus wyciąga rękę, prosi, błaga, żebrze, to musiałbym mieć serce kamienne, żeby nie odpowiedzieć na tę prośbę i na to błaganie. Daj mi serce swoje. I to powinno być, drodzy, naszym rekolekcyjnym postanowieniem. To powinniśmy po tych rekolekcjach zapamiętać. Tymi słowami powinniśmy żyć, żeby zrodziła się, wzrastała moja wiara. Wiara rodzi się z tego, co się widzi. A ja widzę tę dłoń pustą. Widzę, jak wielu ludzi Boga nie kocha. Widzę, jak mało jest między ludźmi miłości. Widzę, jak wiele egoizmu, pychy. Widzę, jak każdy człowiek dba tylko o siebie, tylko o sobie myśli, tylko o tym, żeby jak najwięcej mieć, zdobyć, znaczyć. Nie myśli wielu o Bogu, nie myśli o drugim człowieku, nie myśli o tym, żeby się z drugim podzielić. Patrzę i widzę tę dłoń pustą i musi wzrastać, rodzić się moja wiara. A ta wiara mówi, przynajmniej ja będę pamiętał nie tylko o sobie, ale będę pamiętał o Bogu, będę Bogiem żył, będę żyjąc z przykazaniami pomagał innym, bliźnim, spotkanym ludziom. Będę odpowiadał na tę prośbę żebraczą i tak jak umiem, tak jak potrafię, dam drugiemu to, czym sam żyję. Drodzy, w tym, w takim myśleniu, w takiej postawie streszcza się chrześcijańskie życie. Proste i jasne. Bóg jest miłością, wielu Go nie kocha. Czeka Pan Jezus na miłość najgorliwszych i to ja. Przychodzący na rekolekcję, chodzący do kościoła, to ja mam tę miłość Jezusowi okazać. I oto teraz, najdrożsi, już niedługo, przy stole wigilijnym, szczególna okazja, żeby tę miłość okazać. Biorę biały opłatek do ręki, żeby życzyć, żeby podzielić się tym opłatkiem. To chyba najcudowniejszy znak tej miłości, którą mamy się wzajemnie obdarowywać. Proszę was, wykorzystajcie ten moment wigilijnej wieczerzy, aby wasza miłość się na nowo odrodziła, abyście w tej miłości jeszcze bardziej wzrastali, abyście odkryli i uwierzyli, że tylko miłość może być sensem naszego życia, bo na co dzień zapominamy niestety o tym, a przecież na dnie serca, jestem o tym przekonany, u każdego jest nawet odrobina miłości. Trzeba tylko to odkryć. Nie wolno się tej miłości wstydzić, bo wielu uważa, że jeżeli ja kocham, pomagam innym, żyję dla drugiej osoby, to ja jestem słabeusz i frajer, bo ja nie dbam o siebie. Na tym miłość polega prawdziwa, że daję, nie zabieram, nie gromadzę tylko, nie składam dla siebie, ale dzielę się z innym. Kochaj, droga żono, swego męża, mówiłem o tym wczoraj. Kochajcie, drodzy rodzice, dzieci. Po pierwsze, trzeba mieć dla dziecka czas. Trzeba z dzieckiem rozmawiać w domu, bo tutaj objawia się miłość. Nie wtedy, gdy dziecku dam wszystko, dam jedzenie, ubranie, najnowocześniejsze techniczne sprzęty mu kupię, to nie jest prawdziwa miłość. Bo jeżeli nie ma ojca i matki, jeżeli oni nie mają dla dziecka czasu, jeżeli tato z zagranicy tylko pieniądze przysyła, ale jego nie ma, to nie ma prawdziwej miłości. Mamo kochana i ojcze, dla dziecka trzeba mieć czas, bo dziecko jest twoim skarbem i tylko wtedy, gdy poświęcisz mu swój czas, tylko wtedy go wychowasz dobrze. Tylko wtedy on będzie wzrastał pod twoim okiem, pod twoim sercem, bo ty miłością będziesz go wychowywał, tato kochany i mamo najdroższa. I musi mieć dziecko i ojca i mamę i obydwoje mają mieć dla dziecka czas, bo dziecko etapami się rozwija. Na początku potrzebna mama, ale potem ono w ojca wpatrzone. Tato jest jego ideałem i wzorem do naśladowania. Jeśli ten ojciec nie stoi na właściwym poziomie, wtedy to dziecko nie wychowa się dobrze. Nie będzie potem dobrym, dojrzałym, mądrym człowiekiem. Masz dla dziecka, droga mamo, ojcze, mieć czas, bo to jest przejaw twojej miłości. Pamiętaj, że wychowujemy dziecko słowem, rozmową, dialogiem. A jakże często w ogóle my ze sobą nie rozmawiamy. Jakże często staramy się o to, by dziecko miało swój pokój, swój kąt do nauki i ono tam zamknięte z oczyma wpatrzonymi w ekran komputera w ogóle do rodziców nie przyjdzie, nie usiądzie, nie porozmawia i rodzice nie wiedzą tak naprawdę, co dzieje się w sercu dziecka, jakie ono ma problemy, czym ono żyje. Potem dopiero, gdy tragedia, gdy narkotyki, gdy inne dramaty młodzieńcze, wtedy dopiero matka i ojciec panikują, tragizują. Gdzie byłaś, mamo? Jak interesowałeś się, drogi tato, swoim dzieckiem, gdy ono dorastało? Ano, było cicho i spokojnie, bo on siedział tylko w swoim pokoju, a my nawet nie wiemy, czym on się zajmował. Dramat. Dramat, który prowadzi do tego, że my mieszkając w jednym domu, w jednej rodzinie, nie znamy się w ogóle. Nic o sobie nie wiemy, a to przecież twoje dziecko. To są twoi rodzice, matka i ojciec. I ten sposób wychowania musi być obecny już od samego początku, bo to jest przejaw miłości. Nawet maleńkie dziecko, ono słyszy wszystko, zapamiętuje wszystko, co mówią rodzice. Ono wszystko doskonale wie i orientuje się. Nam tylko się wydaje, że ono małe i nic nie wie. Do zerówki szedł mały Wojtuś. Pyta go ksiądz, czy ty wiesz, jak nazywają się twoi rodzice, bo do dziennika chciałem zapisać. A Wojtuś rezolutny był, bystry, sprytny, inteligentny. Mówi, proszę księdza, ja wiem, moja mama to się nazywa stara, a mój tata stary. Wiedział, bo rodzice tak do siebie się odnosili, bo taka miłość panowała w ich małżeństwie, bo taką miłością niestety wychowywali swoje dziecko, prawdopodobnie na swoją zgubę, bo tak myślę, gdy on dorośnie, będzie szanował ojca, matkę, będzie dobry dla rodziców swoich. Kto go tego nauczy? Jeżeli tej miłości nie ma w rodzinie, jeżeli nie będzie jej przy stole wigilijnym, jeżeli ta miłość nie będzie szczera, autentyczna i prawdziwa, nie ma mowy o prawdziwej wierze, o prawdziwej religijności, bo my po to tu przychodzimy do Kościoła, aby tej miłości się nauczyć od serca Jezusowego. My po to tu przychodzimy, żeby najpierw popatrzeć, Jezus ma serce, Jezus mnie kocha, Jezus mnie rozumie, Jezus nigdy mnie nie opuści. Przychodzimy tutaj, żeby zobaczyć, w takim razie, gdy wracam z Kościoła, to teraz ja mam dawać tę miłość, bo tutaj miłość daje mi Jezus. Z miłością do mnie przemawia przez Słowo Boże, z miłością przychodzi do mnie w Komunii Świętej, ja go zabieram ze sobą, wracam do domu, wracam po to, żeby tę miłość okazać innym, żeby miłować, wychować w miłości dziecko, żeby dziecko z miłością szanowało rodziców, żeby młodzi ludzie pobierali się z miłości. A dzisiaj ileż to dramatów, tragedii. Wychowany w domu religijnym, wychowana przez katolickich rodziców, wyjeżdża na studia, jadą do pracy za granicę, oczywiście mieszkają razem, żyją tak, jakby już byli małżeństwem, a nie są. No to jak, pytam, czy to jest odpowiedź na miłość Boga? Pan Jezus mówi, nie cudzołóż. A oni, no my jesteśmy, proszę księdza, wierzący, jak do domu wracamy, to wierzymy mocno i do kościoła idziemy. No ale w praktyce, w codzienności, jakie jest twoje postępowanie? Przecież wyraźnie mówi Kościół, co wolno, a czego nie wolno. No a ileż to razy piękny, uroczysty ślub, wydaje się, ci młodzi zawsze byli blisko Pana Boga, blisko Kościoła. Za 2 miesiące, proszę księdza, chcielibyśmy ochrzcić nasze dzieciątko. Patrzę i pytam, no jak? Ślub był niedawno. Jak to? Ano, ksiądz nie wie, ale teraz po tym Czarnobylu to same wcześniaki się rodzą. Nie wcześniaki. Ja wiem, że przykazania zabrakło. Ja wiem, że wbrew nauce Kościoła. Ja wiem, że zabrakło miłości do Pana Boga. I dlatego, popatrzcie, drodzy moi, jeżeli odejdziemy od tej wyznaczonej przez Pana Boga linii, jeżeli zapominać będziemy o tym, czego pragnie od nas serce Jezusowe, wierności przykazaniom, wierności największemu przykazaniu, miłości Boga i bliźniego, jeżeli my o tym zapomnimy, no to wtedy wszystko się będzie walić, wtedy całe nasze życie pójdzie w gruzy, bo zabraknie fundamentu, bo nie będzie miłości, która jedynie potrafi w sposób piękny, właściwy ukształtować nasze życie religijne. I ta miłość, o której mówię, od dzieciństwa musi być obecna. Tak jak wspomniałem, dziecko w miłości ma być wychowane. Rodzice, małżonkowie miłością się mają darzyć. Narzeczonych do ołtarza prowadzić musi tylko i wyłącznie piękna, czysta miłość. Wtedy będzie gwarancja szczęścia. Tak samo i starsi, babcia i dziadek. Wszystkich obowiązuje miłość. Ja wiem, że dziadkowie kochają. Kochają szczególnie swoje wnuki. A i wnuki o tym doskonale wiedzą, bo jak renta, emerytura, oj, to wnuki się zbiegają, do babci przychodzą i dziadka odwiedzają, bo czują, że dziadek i babcia ma dobre serce. Dobrze, że ma, ale ile razy ta babcia i dziadek zapominają o tym, że na drodze miłości do wnuków, do zięcia i do synowej obowiązuje też mądrość i roztropność. Ile to razy o Rodzice mówią dziecku, nie będzie dzisiaj telewizji, film nie dla ciebie. Dziecko biegnie do babci, babciu pozwól mi pooglądać. A babcia dobre ma serce, kochająca, dziecko oglądaj ile chcesz, tylko potem to zgaś, bo ja to usnę. No i dziecko ogląda, bez kontroli, bez czujności. To nie jest prawdziwa miłość. To nie wtedy, gdy ty na wszystko pozwalasz, gdy ty na wszystko się zgadzasz. Nie. Miłość musi być wymagająca. Miłość musi umieć powiedzieć nie. Wtedy, kiedy trzeba. Wtedy, kiedy jest to mądre i roztropne. Wtedy, kiedy jest to wychowawcze. Tą miłością więc mamy się kierować. O tę miłość apeluje Pan Jezus. Popatrzcie, ołtarz serca Jezusowego. Piękny obraz o tym, o czym opowiadałem przez te rekolekcje. Pan Jezus przed świętą Małgorzatą Marią à la coque. To właśnie ta scena tam namalowana, kiedy Pan Jezus mówił tej świętej Małgorzacie o swojej miłości, o swoim sercu, o tym, że On pragnie naszej miłości, że za tą ludzką miłością tęskni, że chce mieć ludzi gorliwych, oddanych służbie Bogu, miłujących Boga, żyjących dla Boga. Odpowiedzmy na Jego apel, usłyszmy Jego wołanie, oczyma zobaczmy ten obraz i niech On rodzi naszą wiarę, niech rodzi nasze postanowienie. Tutaj, w tej parafii, w Łańcucie we Farze, będziemy czuwać, będziemy pełnić, Panie Jezu, przy Tobie straż, będziemy Tobie ofiarować nasze radości i smutki, nasz odpoczynek i naszą pracę, będziemy ofiarować Tobie wszystko z miłości do Ciebie. Amen.